Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Kiedy patrzymy na tą przepiękną scenerię, która została tutaj przygotowana, na płody, na plony, na owoce, to nie mamy wątpliwości, w jakim celu tutaj się zgromadziliśmy. Zgromadziliśmy się tu po to, aby oddać Bogu chwałę, cześć i uwielbienie, aby dziękować Mu za Jego dobroć, za Jego błogosławieństwa, za Jego łaski. Kiedy też myślę, że nie jestem odosobniony w takim myśleniu, że kiedy widzę Kościół siedzący przy stołach, to kojarzy mi się to od razu z ucztą barankową, tam w niebie, na którą jesteśmy zaproszeni. No tu akurat są jeszcze wolne miejsca, ale tam w górze też są jeszcze wolne miejsca, także zapraszajmy, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, wszystkich zapraszajmy na ucztę baranka. Będzie to najwspanialsza uczta. I to tylko może być taka namiastka. Dzisiaj jesteśmy tu, aby dziękować Bogu za plony, za Jego błogosławieństwo. Aby nie mieć żadnych już takich złudzeń, można powiedzieć, dzisiaj rano, kiedy wyszedłem na spacer z pieskiem, zaszedłem też na działkę i zobaczyłem, że rzeczywiście nic nie ma. Wszystko zebrane, działki już przygotowane do następnego zasiewu. Ja myślę, że nie tylko jeden dzień dziękujemy. Ja myślę, że dziękujemy przez cały rok, wtedy, kiedy siejemy, kiedy wzrasta, bo my możemy przygotować glebę, możemy wsiać nasiona, możemy pielęgnować to, podlewać i wyrywać chwasty, ale mamy tą świadomość, że tym, który daje wzrost, jest Bóg. My tylko idziemy i widzimy Boże działanie, że wzrasta, że Bóg daje też ten wzrost. Pan Bóg, kiedy poprzez Mojżesza mówił do Izraela, to właśnie też o tym święcie wspominał, aby człowiek nie zawdzięczał tego samemu sobie. Mówił tam o świętach przaśników, aby nie zapominali, o świętach żniw, o świętach zbiorów. To były bardzo ważne święta, dlatego aby człowiek nie zawdzięczał tego, co posiada, samemu sobie, żeby miał zawsze tą świadomość, że to wszystko pochodzi z dobrej, hojnej Bożej dłoni. Takimi pierwszymi słowami, które Pan Bóg wypowiedział do ludzi, są one zapisane już w pierwszej księdze Mojżeszowej. Może jeden werset tylko przeczytam na początek z tej księgi, później pójdziemy do Nowego Testamentu. Pierwsza księga Mojżeszowa. 28, pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 28 werset. A może tylko pierwszą część tego wersetu. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Są to takie, można powiedzieć, pierwsze słowa, jakie Bóg skierował do człowieka, jakie Bóg skierował do ludzi. I też człowiek, można powiedzieć, przez całą historię, przez wiele wieków, przez wiele lat, wypełnia to, co tutaj Bóg powiedział. Cieszymy się też z tego wszystkiego, co udało nam się wypracować. Cieszymy się z tego, że Pan Bóg i tego roku nie odmówił nam swojego błogosławieństwa. Bóg nigdy nie odmawia swojego błogosławieństwa. Kiedyś dał taką obietnicę, że dopóki ta ziemia będzie istnieć, dotąd będzie trwał siew, będzie trwało żniwo, będzie trwał zbiór. Bóg dał taką obietnicę i Bóg tej obietnicy dotrzymuje. On pomnaża nasze wysiłki, naszą pracę. Ale człowiek też jest tylko człowiekiem i często zadaje sobie takie pytania: czy to, co zrobiłem, przyniosło jakieś wymierne efekty, czy to się tak naprawdę opłacało, czy ziemia przyniosła taki oczekiwany plon? Takie pytania sobie człowiek zadaje. Niektórzy są zawiedzeni. Kiedyś po tych wiosennych powodziach też słyszałem taki wywiad z pewnym rolnikiem, który miał bardzo duży areał, miał kilkaset hektarów zasianych i akurat w tym rejonie była ta powódź. Wszystko mu zalało, wszystko stracił. On był bardzo taki rozgoryczony. Kiedy redaktor zapytał go, czy miał to ubezpieczone, to on powiedział, że tak, oczywiście miałem ubezpieczone, tyle tylko, że od suszy było ubezpieczone, nie od powodzi. Człowiek nie potrafi przewidzieć. On był naprawdę bardzo rozgoryczony. I po prostu Miał to ubezpieczenie, ale najważniejsze ubezpieczenie to jest tam w górze u Boga. To jest najważniejsze ubezpieczenie tam. Powinniśmy ubezpieczać nasze plony. Człowiek oczywiście wyraża takie obawy, oblicza zysk, czy będzie mu się opłacało, bo taka jest jego natura. Zawsze chciałby wiedzieć. Ja nawet też czasami, może to nie jest właściwe, też czasami sobie tak troszeczkę próbuję obliczyć. Na przykład tyle wydałem na to, tyle na nasiona, tyle na to, a tak mało tego... Czy się opłacało, czy może lepiej pójść i kupić, ale na pewno lepiej jest zasiać, mieć swoje, niż pójść gdzieś tam do sklepu i kupić jakieś niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak uprawiane i tak dalej. Także to nie możemy też patrzeć na zyski. Nie tylko zyski są najważniejsze, ale człowiek liczy cały czas i naprawdę, kiedy czasami słyszę jakieś takie opinie, ekonomiczne można powiedzieć, opinie ekonomiczne, dlatego że kiedyś też ktoś powiedział, że jemu bardziej opłaca się palić w piecu zbożem niż węglem, dlatego że to taniej wychodzi, że tona węgla kosztuje około 600 zł, tona zboża około 200 zł, a kaloryczność jest podobna, także, ale naprawdę bardzo mi się podnosi ciśnienie i nie dziwię się, że tyle głodu też jest na świecie i nie tylko na świecie, również i w Polsce, dlatego że jedzenie jest marnotrawione, chleb jest wrzucany na śmietnik. Jedni ciężko pracują na to, żeby to wyrosło, a drudzy z takim lekceważeniem do tego wszystkiego podchodzą. Bóg powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. I natura człowieka jest taka, że jego wysiłki zmierzają cały czas do tego, aby opanować ten świat, aby podporządkować sobie całkowicie ziemię i w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby. Taka jest natura człowieka. Człowiek do tego dąży. I jeszcze można powiedzieć, że no wszystko jest dobrze, jeśli człowiek czyni to z jakimś takim umiarem, z jakimś takim opanowaniem, jeśli czyni to odpowiedzialnie, jeśli czyni to z pokorą, wtedy jeszcze nie ma takiego zagrożenia, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Ale jeśli przychodzi taki moment w życiu człowieka, że człowiekowi zaczyna się wydawać, że jest panem tego świata, że wszystko do niego należy, że wszystko już sobie może podporządkować, to wtedy zaczyna się dramat tego człowieka, wtedy zaczyna się upadek, wtedy zaczyna się dziać niedobrze. Wtedy znikają po prostu sprzed oczu, można powiedzieć, takie te właściwe, dobre rzeczy, w które powinniśmy być wpatrzeni, które powinniśmy mieć przed sobą, na które powinniśmy patrzeć. Pojawia się tylko chęć zysku, gromadzenia różnych dóbr, a Słowo Boże nam mówi, za chwilę pójdziemy też do tego fragmentu, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Na pewno nie od obfitości dóbr. Ktoś, kto jest bogaty, na pewno nie zyskuje w ten sposób jakiegoś takiego bezpieczeństwa, zabezpieczenia przyszłości swojej, poczucia sensu życia. Wiele osób, które doszły do wielkiego majątku, do wielkiego bogactwa, u końcu swojego życia stwierdzają, że no ja jestem nieszczęśliwym człowiekiem. Nie znalazłem w życiu szczęścia. Znalazłem wiele pieniędzy, ale nie znalazłem szczęścia. Bóg daje nam czerpać obficie z tego, co dla nas przygotował. Tylko potrzebna jest mądrość, aby we właściwy sposób, z właściwym po prostu podejściem do tego wszystkiego podchodzić. I kiedy czytamy takie podobieństwo w Ewangelii Łukasza, znane podobieństwo, Ewangelia Łukasza, i może przeczytajmy sobie od 12 rozdział, od 15 do 21 wersetu. 12 rozdział, 15-21. I rzekł ktoś z tłumu do niego. Aha, tu 13. Dobrze, od 15 zaczniemy. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest Bogu bogaty. Znane podobieństwo, często czytane, często przytaczane. Ten bogaty człowiek z tego podobieństwa myślał, że te dobra, które udało mu się zgromadzić, stanowią gwarancję dla niego, gwarancję takiego udanego i szczęśliwego życia. Tak mu się wydawało, że po prostu myślał, że nic nie może mu się stać, że nic nie może mu już grozić, że im więcej tego wszystkiego uda mu się zebrać, zgromadzić, zmagazynować gdzieś tam, to wtedy będzie lepiej, szczęśliwiej i dostatniej żył. Ale tak jak tutaj Pan mówi, jeszcze tej samej nocy miał się przekonać, że życie budowane na takim fundamencie nie jest nic warte, że życie na takim fundamencie jest niewłaściwe, że taka budowa nie może się ostać, bo naprawdę miarą wielkości człowieka, prawdziwą taką miarą nie są rzeczy materialne. Oczywiście one są też w jakimś stopniu potrzebne, ale na pewno nie są najcenniejsze. I Biblia od samego początku do końca nam o tym mówi, że nie należy pokładać ufności w tych rzeczach, które przemijają, w tych przemijających, gdzie ktoś może je ukraść, gdzie je może rdza zjeść i tak dalej. W tym nie należy pokładać nadziei i ufności. One nie są najcenniejsze. Obojętnie, jak człowiek bardzo jest bogaty, nie może kupić na przykład, nie może kupić wielu rzeczy, nie może kupić na przykład prawdziwej przyjaźni, nie może kupić szczęścia, nie można pójść nawet do najlepiej zaopatrzonego sklepu i powiedzieć, ja proszę 3 kilogramy szczęścia. Bo człowiek mógłby znaleźć takie pieniądze, aby kupić. Nie może kupić przyjaźni, nie może kupić miłości. Wielu rzeczy nie można kupić za pieniądze. Człowiek, ja myślę, że gdyby można było kupić, to człowiek by zrobił wszystko, żeby to mieć. Nie można kupić zdrowia również, chociaż może są tacy, którzy uważają, że można. Granice panowania nad światem człowieka są w pewnym stopniu ograniczone. Oczywiście, że człowiek próbuje tworzyć wielkie rzeczy. Ja czasami sam jestem zdumiony, kiedy patrzę na te najnowsze osiągnięcia techniki. To jest po prostu takie już, aż wydaje się dziwne, aż wydaje się niemożliwe, że człowiek może coś takiego zrobić, coś takiego wynaleźć. Ale na przykład nie wynalazł i pewnie nigdy nie wynajdzie takiego lekarstwa na zło tego świata, a tego zła na świecie jest bardzo dużo, ale lekarstwa nie ma i prawdopodobnie, raczej na pewno nigdy takiego lekarstwa człowiek nie znajdzie. Nie potrafi człowiek stworzyć szczęścia, nie ma takiej fabryki, która by tam gdzieś wyprodukowała i tak dalej. Czegoś takiego nie ma. Człowiek nie potrafi żyć w pokoju ciągle, gdzie słyszymy o jakichś wojnach, mniejszych, większych, sąsiedzkich i tak dalej. Człowiek nie potrafi żyć w pokoju. A więc żyje w jakimś sensie, można powiedzieć, dla siebie. Żyje egoistycznie, liczę się tylko ja, tylko moje ego jest najważniejsze. To jest niewłaściwe i Bóg nie ma w takim czymś upodobania. I też często widzimy, że z powodu właśnie takiego nastawienia do życia przez człowieka, ta ziemia już tak jakby zaczyna być pod przekleństwem. My to już zaczynamy wszystko widzieć. Dlatego, że człowiek wpatrzony jest w samego siebie. Tak jak mówiłem, my możemy wrzucić ziarno do gleby i oczekiwać, że Bóg da wzrost. I Bóg będzie dawał ten wzrost. Człowiek nie potrafi zapobiec wielu klęskom, wielu katastrofom, chociaż można je przewidzieć i wiedzieć, że tam będą, ale człowiek w jakimś małym stopniu może tylko sprawić, żeby to nie miało jakiegoś wielkiego rozmiaru. A więc widzimy to, że światem nie rządzi człowiek. Nigdy nie rządził, chociaż czasami mu się wydaje, że rządzi, ale rządzi ktoś inny, rządzi ktoś dużo większy. Tym światem rządzi Bóg. To od Niego wszystko zależy. To od Niego zależy. I ci, którzy tą prawdę zrozumieją, to będą wiedzieli, że najważniejsze jest to mądre gospodarowanie, właściwe rozdzielanie tych Bożych dóbr. Otrzymujemy od Boga tak wiele, tylko czy umiemy to we właściwy sposób wykorzystać. Ten tekst, który też czytaliśmy, ostrzega nas przed taką pazernością, przed samolubstwem, przed chciwością. Czytamy, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Człowiek nie może tylko przyjmować i zatrzymywać wszystko za siebie. Musi się po prostu dzielić, bo gdyby zatrzymywał wszystko dla siebie, to to w końcu by, można powiedzieć, pęk, tak jak balon na przykład ma jakieś tam ograniczone możliwości, pompujemy go do pewnego stopnia tylko, ale później on pęka, wybucha, dlatego że nie możesz przyjąć więcej tego powietrza. Człowiek powinien brać i bierze, powinien przyjmować, ale powinien też dawać, powinien dzielić się z tym, co otrzymał. Gdyby ten negatywny bohater z tego podobieństwa miał taki sposób myślenia, że może nie potrzeba budować tych dodatkowych magazynów, stodół, spichlerzy, tylko wystarczy się podzielić z tymi, którzy mają mniej. Wystarczy dać tym, którzy nie mają wcale, dać tym, którym pole może nie przyniosło tak obfitego plonu. On miał zupełnie inne myślenie, ale to było niewłaściwe myślenie. Bo gromadzenie dóbr, posiadanie, to nie jest nasz cel. To może jest jakiś tam środek po prostu, ale naszym celem jest dojście z Panem do niebiańskiej ojczyzny i tam ta uczta barankowa, wesele barankowe. Oczywiście Bóg pozwala już na ziemi nam cieszyć się pewnymi dobrami. Może nie ma w tym nic takiego złego. Wszystko, co przyjmowane jest dziękczynieniem, jest dobre, nam pisze apostoł Paweł też. Ale chodzi o to też głównie, żeby wiedzieć, co jest ważne, co jest najważniejsze, bo nie wszystko jest ważne. Są rzeczy ważne, mniej ważne, inne są zupełnie nieważne. To od tego zależy od wyboru, jaki dokonamy, jak na to wszystko będzie też patrzał Bóg. Człowiekowi chodzi o to, żeby dążyć do zaspokojenia swoich wszystkich potrzeb. Ale najważniejsze, co możemy zrobić tu na ziemi, to gromadzić. Gromadzić, jak najwięcej gromadzić, tylko nie zatrzymywać tego na ziemi, tylko wysyłać do nieba. I tam możemy mieć pewność i taką gwarancję Bożą, że tam nie zostanie to zmarnowane, tam nie zostanie to zniszczone. Tam jest taki magazyn, można powiedzieć, wieczny. I kiedyś te wszystkie skarby, które tutaj na ziemi gromadziliśmy, zostaną tam, można powiedzieć, nam pokazane. To wszystko, co wysłaliśmy. Wysłaliśmy miłość, wysłaliśmy przyjaźń, wysłaliśmy współczucie, wysłaliśmy wiele, wiele takich rzeczy i one przetrwają. I Bóg będzie miał w tym upodobanie i wtedy się okaże, że tak naprawdę byliśmy dobrymi zarządcami Bożych dóbr tutaj na ziemi. Dzisiaj też poprzez to, że dziękujemy Bogu za plony, za Jego łaskę. Bóg też pragnie nam otworzyć w jakimś sensie oczy, abyśmy lepiej może patrzyli na to wszystko, abyśmy dalej widzieli, abyśmy nie ograniczali tylko swojego wzroku do tego, co może ładnie wygląda, co jest piękne, ale jest po prostu nietrwałe. Powinniśmy patrzeć na świat, oceniać to wszystko i dostrzegać to Boże błogosławieństwo, bo tego błogosławieństwa jest bardzo dużo, tylko człowiek nie potrafi też tego zobaczyć. Może nie chce zobaczyć, trudno powiedzieć, ale tych Bożych błogosławieństw jest bardzo dużo i one są najważniejsze. A najważniejsze jest to, że Bóg jeszcze okazuje łaskę, że jeszcze czeka, że jeszcze okazuje cierpliwość względem tych, którzy jeszcze nie mają otwartych oczu, nie widzą Jego błogosławieństwa, nie widzą Jego łaski, nie widzą, że to wszystko, co posiadają, co otrzymują, pochodzi z Jego bardzo hojnej dłoni. On chce nam błogosławić, On dał taką obietnicę, że będzie z nami aż do skończenia świata, chce nas prowadzić, chce, abyśmy swoim życiem tutaj też składali Mu taką ofiarę. Izraelici przynosili ofiary przed na Bożym ołtarzu, składali je ofiary z płodów rolnych, ofiary całopalne i różnego rodzaju inne ofiary i Bóg miał w tym upodobanie. My nie musimy już teraz przynosić tak jakich po prostu ofiar i tak dalej, ale nasze życie może być tą miłą Bogu ofiarą, taką wonnością może być. I w tym będzie miał Bóg upodobanie i tą ofiarę przyjmie. Kiedy Kain, pamiętamy, złożył ofiarę Bogu, Abel również złożył, Kain z płodów rolnych, Abel ze zwierząt, i Bóg na jedną ofiarę spojrzał, na drugą nie spojrzał. Miał upodobanie w tej ofierze, którą złożył Abel, nie miał upodobania w tym, co złożył Kain. Oczywiście ofiara Kaina nie była gorsza. Bóg mógł spojrzeć również na jego ofiarę takim przychylnym wzrokiem, ale w sercu Kaina weszła zazdrość, zawiść weszła, zabił swojego brata i później przez to wiele musiał doświadczyć, wiele musiał przejść. Niech nasze ofiary, bracia i siostry, będą takimi ofiarami, które są Bogu przyjemne, które są Bogu miłe. I każdego dnia też takie ofiary przynośmy przed Boży tron, wysyłajmy te skarby, gromadźmy je tam w niebie, gdzie nie zostaną zniszczone, a kiedyś usłyszymy takie wspaniałe słowa, że byliśmy tutaj na ziemi dobrymi zarządcami, a więc zostanie nam powierzone dużo wiele. Niech nam Bóg błogosławi w tym słowie. Amen.
Albowiem tak, 10 końcówka, 11 wiersz, albowiem tak ją przygotowujesz, napawasz jej zagony, równasz jej skiby, rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom, wieńczysz rok dobrocią swą, a drogi twoje ociekają tłustością. Stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przyodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie i śpiewają. Piękny widok, taki sielski, taki piękny, taki tchnący radością i szczęściem. Wieńczysz rok dobrocią swoją, a drogi twoje ociekają tłustością. Taka była Boża wola wobec nas. Ale jednak nie widzimy tego dzisiaj, prawda? Dzisiaj widzimy trochę inne te, może nie trochę, ale nawet diametralnie inny widok. Są te drogi, które znamy, te drogi nie uciekają tłustością, ale nieszczęściem. Nieszczęście goni nieszczęście. Tragedia goni tragedię. Klęska goni klęskę. To dlaczego są takie drogi dzisiaj? A tu jest napisane, o jakich drogach, gdzie one były. Czy one dopiero mają być gdzieś w niebie? Nie. Do takich dróg, do takiego wyglądu, do takiego oblicza Bóg powołał ziemię i ludzi na niej. I tak chce błogosławić, ale te drogi, które my oglądamy, są drogami nieszczęścia, są drogami spowodowanymi ludzkim buntem. Te drogi są spowodowane ludzkim grzechem i odstępstwem. Takie właśnie są drogi bez Boga. Możemy to dobrze dzisiaj zobaczyć, bo to są naprawdę drogi Boże. I będzie tak, jest, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórę na ziemię, drugi raz jako król, już nie jako dziecię, jako Zbawiciel, ale jest napisane w Słowie Bożym i my oczekujemy, Kościół oczekuje na to przyjście. Sławne przyjście Chrystusowe przyjdzie jako król. Jako Pan. I będzie rządził ziemią przez 1000 lat. I wtedy, i będzie to oczywiście po tym wielkim, strasznym ucisku, po sądach Bożych, i wtedy ludzie przekonają się, zobaczą znowu te drogi, o których tu jest mowa, znowu te pastwiska, przyodziane w stada owiec, znowu te doliny okryte zbożem i będą wykrzykiwać radośnie i śpiewać. I ludzie, i te rośliny, i będą to widzieć, ale możemy dzisiaj to zobaczyć dobrze, dokładnie, że ta droga nieszczęść, droga tragedii. Takie drogi dzisiaj. Jest ich więcej. Są też te drogi szczęścia. Ten, kto chodzi z Jezusem, ten, kto chodzi z Bogiem, ma drogę szczęścia. Idzie drogą szczęścia. Nawet w tym złym, niedobrym świecie. Chwała Panu Bogu, że jest taka droga dzisiaj dla każdego dostępna. Trzeba ją wybrać po prostu. Trzeba ją wybrać, trzeba zdecydować się, że idę tą drogą. Trzeba zdecydować się, że chcę iść tą drogą. I porzucić starą drogę. Ale w większości jest to droga tragiczna, powiem. Droga cierpień, droga nieszczęść. Dlatego, że jest to droga wynikła wskutek buntu człowieka, grzechu, odstępstwa od Boga. Po co Bóg dzisiaj ludziom, prawda? No po co Bóg dzisiaj ludziom? Wydaje mi się, że im niepotrzebny dalej jest Bóg. Cierpią, płaczą i dalej myślą, że im Bóg jest niepotrzebny, bo po coż Bóg? Do czego tutaj Bóg? Prawda? Taki jest, taki świat już, powiem, tak diabeł człowieka zagonił, powiem, w taką matnię, że on nawet nie pomyśli o Bogu, żeby zmienić tą swoją sytuację. Nieszczęście goni straszne nieszczęścia, nawet te ostatnie nasze nieszczęścia. śmierć tej wycieczki z nadleśnictwa, ileś tam kilkanaście osób zabitych. Prawda? Tragedia wielka. Ledwo ochłonęliśmy z tego. Jeszcze gorsza tragedia. Jeszcze więcej ludzi w jednym momencie, tak? Tu 14 czy 13, a tam 18. Następna tragedia. Znowu wielkie wydarzenie. Znowu wiele trumien. Krzyż z tych strumień nałożony. Znowu, powiem, no, eskalacja smutku, płaczu. A to dalej się toczy, kochani. To dalej się toczy. Jeden samolot spadł, dwa samoloty spadły. Wulkan wybuchł, nie przewidzieli, dali się oszukać. Miał wybuchnąć trochę, wybuchnął mocno. Cały czas ofiary, cały czas ofiary. I człowiek nie pomyśli w tym wszystkim, to gdzie ten Bóg? Dalej im niepotrzebny jest Bóg. Dalej nie szukają Boga. No nie szukają Boga. Myślą, że oni się wywiną, że oni obejdą te nieszczęścia, że przecież i bez Boga dalej w życie. I dalej bez Boga w życie. A to jest taki dowód tego, jakie życie jest bez Boga. To jest obraz, bracia i siostry, nie taki, powiem, idealistyczny jakiś taki, tylko na ścianę go powiesić, ale tak Bóg, powiem, jeśli ludzie, gdyby ludzie byli mu poddani i byli Bożym ludem i uznawali Boga, to tak by było. Wiele tej radości, wszędzie radość. Wszędzie radość, w domach radość, w sercu radość, na polu radość, na pastwisku radość. Wszędzie radość, wszędzie szczęście i wszędzie błogosławieństwo, wszędzie. Bóg go tyle ma. Bóg go tyle ma. Jeszcze raz taki ten obraz. Stepowe pastwiska obficie są zroszone. Pagórki przepasują się weselem. Tak będzie i tak było, kiedy Izrael był posłuszny Bogu, na przykład za czasów króla Dawida, na przykład. Tamta ziemia taka była i taka będzie jeszcze, jak Jezus będzie tutaj na tej ziemi. Stepowe pastwiska obficie są zraszane, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przeodziewają się w stada owiec i te owce są, powiem, szczęśliwe, rozmnażają się, nie chorują. A doliny okrywają się zbożem, okrywają się i nie wysycha to zboże i go nie zalewa powódź. Bo Bóg błogosławi, jeśli Bóg błogosławi. Wykrzykują radośnie i śpiewają, a więc radość w sercu, radość w domu, radość w rodzinie, radość na polu. Wszędzie radość. To jest taki obraz. I ta ziemia zaprzepaściła i zaprzepaszcza swoją szansę. Do tego została stworzona, do takiego obrazu. Straszny jest upór człowieka, wiecie, straszny jest upór człowieka i dążenie do tej, powiem, do złego, do grzechu. Straszny. Sławek czytał taki wiersz, który jeszcze chciałbym przypomnieć, podkreślić go. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Kochani, powiem, piękne przykazanie na XXI wiek, gdzie chciwość przerasta miarę. Chciwość już jest cnotą, chciwość jest pożądana. Nikt nie krytykuje już za chciwość. Każdy, powiem, tą chciwość może realizować i być chciwym. Przerasta ludzką miarę chciwość. Wydaje się, że to jest chciwość, że to jest, no, taka naturalna potrzeba człowieka, chciwość. To już jest taka naturalna potrzeba, taki naturalny po prostu odruch człowieka, chciwy. Nigdy nienasycony. Zawsze ma mało. Ale my myślimy o sobie. Powiedział do nich Jezus: baczcie, 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 a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Wszelkiej chciwości mamy się wystrzegać. Bracia i siostry, lud Boży ma się wystrzegać wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Kto z was by się podpisać mógł pod tym twierdzeniem dzisiaj? Wszyscy podpiszecie się pod tym, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie? Bez żadnego ale? Czy rozumiecie, patrzycie w swoje serca? Czy możecie się podpisać pod tym bez żadnego ale, bez żadnego warunku? Tak, wszystko, nie od obfitości, ale jak trochę jest, to jest lepiej. Nie, bez żadnego ale. Nie od obfitości dóbr zależy szczęście człowieka. Czy możemy się z tym podpisać? Czy byśmy aneks dali? Ale niech będzie chociaż trochę. Ale niech nigdy nie będzie tak, że mi na coś tam zabraknie. Nie, nie, bez żadnego warunku, tak jak jest to powiedziane. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Pan Jezus jest mądry i powiedział wielką mądrość. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. To od czego zależy to życie? Jak nie od obfitości dóbr, to od czego zależy to życie? Wiecie, ludzie nie widzą żadnego innego, no to od czego? No tylko, bo jak masz, to masz wszystko. Bo jak masz, to sobie możesz na wszystko pozwolić, a więc wszystko możesz mieć. Jak masz, to jesteś niezależny. Jak masz, to masz wszystko, co zapragniesz, co jest ci potrzebne. No więc dla nich to jest jasne, normalne. I chciwość, dzisiaj powiem, urosła do miary cnoty. A Jezus mówi nie od obfitości, więc od czego zależy czyjeś życie? Kochani, my wiemy od czego, to jest prosta. Od Bożego błogosławieństwa. Od Bożego błogosławieństwa. To Bóg czyni życie szczęśliwym. Jeśli Bóg będzie błogosławił moje życie, to będzie szczęśliwe. Bóg błogosławi do środka, powiem. Bóg nie błogosławi w ten sposób, że dzisiaj wchodzisz do domu, a tam nowy zestaw mebli. O, a Bóg pobłogosławi. Chwała Ci, Panie Boże. Wchodzisz do garażu, a tam stoi Mercedes. Tak? No nie tak błogosławi. Bóg błogosławi do serca. Do serca. Wstajesz, budzisz się, ledwo oczy otwierasz i jesteś szczęśliwy. Ha. I po co ci Mercedes w garażu? Tak? Już wtedy po co? Naprawdę, po co, jak jesteś szczęśliwy? Niech stoi ten, który stał. Ale jesteś szczęśliwy. Jesteś radosny. Bóg wlewa błogosławieństwo do serca. Od tego zależy czyjeś życie. Szczęśliwe życie, ale też w ogóle życie od Boga. Dlatego wystrzegajmy się wszelkich chciwości. Bracia i siostry, to jest napisane. Wszelkich chciwości. Nie dajmy się porwać temu, co dzisiaj świat, za czym świat goni. Chociaż trochę nawet. Nie dajmy się porwać. Nie dajmy się. Jak mamy Boga i mamy społeczność z Nim, to naprawdę wszystko może poczekać. Wszystko może być dalej odłożone. Wczoraj żeśmy wstawiali okna, mamy okna nowe w tamtej części. I tam już taka rozmowa, no dobra, a jak tego, jak parapety, jakie parapety, może... Nie wiem, czy te parapety będą nawet w przyszłym roku. To nie jest już ważne. Nie jest to ważne. Może nawet i w przyszłym roku nie będą te parapety, bo nam nie starczy pieniędzy. To nie jest ważne, to nie jest istotne. O kominku w moim domu mówimy już, jak tylko żeśmy się tu wprowadzili, że takie piękne miejsce jest na kominek. I już mieszkamy kilkanaście lat, może 10 już. I nie wiem, kiedy będzie kominek. To nie jest najważniejsze. I wcale nie jest przez to moje życie mniej szczęśliwe. I moja rodzina wcale przez to nie jest mniej szczęśliwa. Gorzej by było, bo jest zgoda, bo jest miłość. Gorzej by było, gdyby były 3 kominki, a kłótnie codziennie. Nie chciałbym tego. Nie od obfitości dóbr zależy, bracia i siostry, a szczególnie młodzi, młode małżeństwa. Wy macie pokusy, ja nie mówię, że wy chcecie tego, czy, ale macie pokusy do tego, aby wszystko było i chciwość, może, powiem to pragnienie, czy takie marzenia mogą się zamienić w chciwość. A Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi, wszelkich chciwości mamy się wstrzegać i zaznacza, baczcie, czyli uważajcie na to, bo to jest łatwe. Wpaść w to i nie wiedzieć, że się wpadło. Baczcie, trzeba uważać. Trzeba być ostrożnym w tym. A szukać naprawdę tego, zabiegać o to, co wieczne. Zabiegać. Tu Jezus mówi, zabiegaj. Ścigaj pokoju na przykład, tak? Bożego. Ścigaj go. O, tu Bóg nie hamuje nas. Nie. Szukaj. W Ewangelii Mateusza jest napisany taki wiersz, chciałbym się podzielić kilkoma wierszami. W 5 rozdziale, 45 wiersz. Może, żeby tak przecinka nie przerywać, to 44 i 5. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. I chcę zaakcentować tą końcówkę tego wiersza. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Dlatego Pan Jezus przypomniał o tym fakcie, mówiąc do uczni, że mają miłować nieprzyjaciół swoich i modlić się za tych, którzy ich prześladują. I Jezus przy tym, ponieważ jest to trudne przykazanie, Pan Jezus powołał się na ten obraz, przytoczył ten obraz i przytoczył ten fakt, że Ojciec spuszcza deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Czy mógłby Bóg zrobić, ja już kiedyś tak pytałem, bo to jest proste. Czy mógłby Bóg tak zrobić, że deszcz by padał na sprawiedliwych, a na niesprawiedliwych nie? Oczywiście, że mógłby zrobić. Mógłby tak zrobić, że na działkę sprawiedliwego spada dobry deszcz, a na działkę niesprawiedliwego kwaśny i wypala mu wszystko. Mógłby zrobić? To żadna sztuka dla Boga. To żaden problem. Ale Bóg tego nie robi. I nie dlatego, że nie może zrobić. No jak spuszcza deszcz z nieba, musi lecieć na wszystkich. Nie, nie. Mógłby mu zrobić, że każda kropla by była sterowana i by spadła na głowę twoją, jak chcesz, a na tego bezbożnika nie. Albo odwrotnie. Mógłby zrobić tak, że słońce by paliło bezbożników, a ciebie by opalało. Poszedłby bezbożnik i sprawiedliwy, poopalać się i po 5 minutach ten jest spalony i do szpitala jedzie. Mógłby tak zrobić? Jasne, że mógłby zrobić. Rozrzedziłby w jego ten ozon. Nie mógłby tak Bóg zrobić? Mógłby zrobić. Ale Bóg tego nie robi. Kochani, rozumiecie? Powiem, po to mówię, że nie dlatego tego nie robi, bo nie może. No bo jak to można zrobić, żeby deszcz padał na działkę sprawiedliwego, a niesprawiedliwego? Nie może. Ale Bóg tego nie robi. Spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czytamy, i słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Jednakowo. A więc wszyscy korzystają z Bożych darów. Wszyscy korzystają z Bożych darów. To, że słońce jego wschodzi nad złymi, dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, to jest wyraz Bożej dobroci. Bóg jest dobry dla wszystkich. Bóg jest dobry dla wszystkich. To jest wyraz Bożej łaski. Bóg jest łaskawy dla wszystkich w tym, że błogosławi. I to jest wyraz też Bożej cierpliwości. Bożej, my nieraz mówimy, już nie mamy cierpliwości. Ale to jest wyraz Bożej łaski, Bożej dobroci. Na niesprawiedliwych też. Bóg dał ziemię i jednym i drugim. Sławek czytał o tym. Weźcie ją w posiadanie. Rozradzajcie się, rozmnażajcie. Bóg dał ziemię dla jednych i dla drugich. Dla złych i dla dobrych. Nie wysłał złych na inną planetę. Mógłby przenieść ich w jednym momencie, takie porwanie ich i wyrzucenie na jakąś skalistą, nie wiem, jakąś nieprzyjazną. Mógłby. Ale Bóg nie. Bóg daje im tą ziemię. Bóg daje ziemię i jednym i drugim. Dał im do zamieszkania wszystkim, tak? Ustanowił granice i tym bezbożnikom też ustanowił granice. Stworzył wszystkim warunki do życia. Bóg jest dobry. Nawet widzicie, pamiętacie ten ostatni wykład o Ismaelu? Że Bóg powiedział, będę mu błogosławił. Chociaż to nie jest mój plan, ten syn. To nie jest mój plan. Bóg powiedział, ja się umywam od tego. To jest wasza afera. Ale Bóg mówi, nie, będę mu błogosławił. I pamiętacie, jak mądrze ten brat powiedział, jakim Bóg błogosławił? A piękne to było, wiecie? I dał im ziemię najbogatsze, jeśli chodzi o bogactwa naturalne. Najbogatsze ziemie. Żyją jak lordowie, w głowie im się przewraca. Nie ma Bóg, powiem, względu na osobę. Bóg jest dobry. Jest dobry. A czy w takim razie Bóg kieruje się zasadą wszystkim porówno? Taka komunistyczna zasada była, tak? Tak mówili komuniści. To jest raj na ziemi. Wszystkim porówno. I taka była prawda, że bliska prawdy była, tylko że nie było czego dawać. Bardzo mało było. Prawie było porówno. No na pewno nie tak było jak teraz. Nie, teraz nie jest porówno na pewno. Jeden bierze wypłatę 1000 zł, a drugi 100 000. I mówi, że ma mało. Ale było coś takiego. Ale czy Bóg ma taką zasadę, że wszystkim porówno? Psalm 97. Wiecie, są takie dziedziny życia, są takie dziedziny w tym świecie, gdzie nie jest wszystkim porówno. Psalm 97, 11 wiersz. Czytaliśmy tam, że słońce jego wschodzi i na sprawiedliwych, i na złych, i na dobrych. A tutaj co czytamy? Światłość wschodzi sprawiedliwemu. A radość tym, którzy są prawego serca. Wiecie, jest to słońce, które oglądamy na niebie, ono wschodzi i na tych, i na tych. Ale jest jeszcze coś takiego. Jest słońce, powiem, jest takie słońce, światłość, przeznaczona tylko dla świętych. Światłość wschodzi sprawiedliwemu. Jest, tego nie mają, tego słońca nie mają niesprawiedliwi. Jest mowa o radości, radość mają ci, którzy są prawego serca. Wiecie, jest radość przeznaczona tylko dla tych, którzy są czystego serca. Jest pokój przeznaczony tylko dla ludu Bożego. Jezus mówi, świat go nie zna i nie pozna. Wam daje ten pokój. Można byłoby pomyśleć, kiedy czytaliśmy tamten poprzedni wiersz, że jego słońce i nad tymi deszcz, i na tych, że wszystko jedno, jak kim jestem. To mogę sobie spokojnie być tym niesprawiedliwym. Mam to samo, co masz ty. Na twoją działkę pada, ale na moją też. Twoja cebula rośnie, ale moja też rośnie. Tak? Twoje ziemniaki rosną, ale moje też rosną i nawet nieraz jeszcze lepiej. Więc... Ale jest światłość, która jest tylko dla sprawiedliwych. Jest radość, która jest tylko dla tych, którzy są czystego serca, inni jej nie znają. Jest pokój tylko dla tych, którzy są ludem Bożym. I nie dla wszystkich. Tu już nie. Zbawienie na przykład, jeśli byśmy wzięli, zbawienie jest dla wszystkich. Zbawienie jest dla wszystkich, jest ofiarowane wszystkim. Nie, że dane wszystkim. Zbawienie jest ofiarowane wszystkim. Bóg każdemu, powiem, proponuje zbawienie. Bóg do każdego wyciąga nawet rękę z tym darem zbawienia. Jezus Chrystus przyszedł do wszystkich, nikogo nie pominął. Nigdy nie powiedział w swojej służbie, że ja się odcinam od tych i od tych ludzi, od takich ludzi. Ja nie będę miał nic do czynienia z takimi... Nie, nigdy Jezus nie powiedział. On był dla wszystkich, i dla celników, i dla faryzeuszy, i dla uczonych w piśmie, i dla prostytutek. Każdy mógł przyjść. On każdemu oferował, tej kobiecie, Samarytance, powiedział, mam wodę, jak się jej napijesz, nigdy nie będziesz chciała. I ona się napiła tej wody, chwała Bogu. Ma. Jezus nigdy nie powiedział, że jest taka, są tacy ludzie, dla których ja nie mam serca, albo nie mam czasu. Nie. Zbawienie jest dla wszystkich, jest wszystkim ofiarowane. Ale niebo, kochani, ale niebo tylko tym, co porzucili grzech, co poszli za Jezusem, tylko dla tych. Nie dla wszystkich. Ha. A więc są rzeczy, które dla wszystkich, równo, deszcz, słońce. Są, tu czytaliśmy o pokoju, czytaliśmy o radości, która jest już nie dla wszystkich. A Piotr pisze w swoim liście, w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, 12 wiersz. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Kochani, tu jest jeszcze więcej. Wiecie, to jest też rzeczywistość. Najpierw mówiliśmy o tym, co jest dla wszystkich, i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. Że Bóg jest dobry. Że Bóg jest łaskawy. Później czytaliśmy o przykład tylko, bo to tylko przykłady, o rzeczach, które są tylko dla tych, którzy mają jakieś, spełniają jakieś określone warunki. Dla sprawiedliwych, dla tych, którzy się Boga boją. A tutaj czytamy, że są rzeczy, że oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, aby wysłuchać ich prośbę, ale oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Przeciwko nim. Tutaj w tym momencie dla jednych Bóg ma łaskę, ale dla drugich już nie. Nie łaskę, ale sąd, karę. Przeciwko tym. I tutaj jest wyraz, tu widzimy wyraz Bożej sprawiedliwości. Tam w tym pierwszym wierszu widzieliśmy wyraz Bożej dobroci, bo jest dobry. Wyraz Bożej łaski, bo jest łaskawy, błogosławi zarówno tych, jak i tych. A tu widzimy wyraz Bożej sprawiedliwości. Nie może Bóg wlać pokoju w serce bezbożnikom. Nie może dać. A mówi, że bezbożni są jak wzburzone fale, które nie mogą się uspokoić, jak morze wzburzone, które wyrzuca swoje wściekłe fale ciągle na ten brzeg. Ciągle, powiem, takie wściekłe fale, ciągle walą w tą skałę. I życie ludzi takich bezbożnych przypomina, ciągle wyrzucają brud z siebie, ciągle. Nie hamują się w tym. Bezbożni są jak zburzone morze, które ciągle miota swoje fale, jakąś tam przeszkodę, skałę, jakąś latarnię morską, ciągle. I chociaż widzą, to morze widzi, że nic nie zrobi przez to, ta skała jak stała, tak stoi. Ale ono ciągle będzie walić i ciągle piana będzie się toczyć. I tak są ludzie dzisiaj, oni widzą, że tego nie zmieniają, ale ciągle są, powiem, znowu wylewają swój brud, znowu wylewają swoją złość, znowu wylewają swoje brudy. Bezbożni nie mają, Bóg nie może dać bezbożnym pokoju w serce. Wiecie, te żniwa, które się odbyły, to jedne z wielu żniw. Kiedy byśmy się teraz zapytali Mariusza, które to żniwa dla ciebie, to by powiedział, jak ma 40 parę lat, powiedział 40 parę lat, 40 parę, tak? Ci, którzy mają 50 lat, powiedział 50 żniwa. Ktoś by powiedział 60 żniwa. Przeżyłem. To są te żniwa, o których dzisiaj, powiem, wspominamy i dziękujemy Bogu za to, że one odbyły się, że mogliśmy zebrać, że ludzie mogli zebrać, rolnicy mogli zebrać plony. To są któreś z kolei. Dla jednych 20, dla drugich 40, a w skali wieków, setne, prawda? 300, 600, a w skali epok, 1000, 2000, 4000, prawda? Bo tak jak Sławek przypominał ten wiersz, dopóki będzie ta ziemia, będzie na niej siew i będzie żniwo. A więc jeśli ziemia ma 4000 lat, to 4000. Jeśli ma 5000, ma, to 5000. Wiele tych żniw było, wiecie? A przed nami, bracia i siostry, chciałbym tak na tym, powiem, taką myślą zakończyć, ale przed nami żniwo żniw. Przed nami największe żniwo, jedyne w swoim rodzaju. Przed nami żniwa wieczności. Przed każdym z nas żniwa wieczności, tak to bym mógł nazwać. Nigdy ich jeszcze nie było, będą. Żniwa wieczności, nie żniwa 2010 roku, ale żniwa wieczności. Te żniwa są przed każdym z nas, bez wyjątku. Bez wyjątku. Co będziesz żął? Co będziesz żął? Proszę? To, co zasiejesz. To, co dzisiaj siejesz. Nie to, co jutro zasiejesz, bo może już jutro nie będziesz miał nawet czasu siać. To, co zasiałeś do tej pory i co dzisiaj siejesz, to będziesz żął. Jeśli ci Bóg jeszcze przedłuży życia, to, co jutro będziesz siał, też będziesz żął. To, co będziesz siał. To, jak żyjesz, tak będziesz zbierał. To, co kochasz, to ci będzie odpłacone. To, czego dzisiaj szukasz, co zabiegasz, za to będziesz miał albo nagrodę, albo karę. Co będziesz żął? Czy będziesz żął wieczny Boży gniew? Będą dwie grupy ludzi, Słowo Boże mówi. Potępieni i zbawieni. I ci potępieni będą żąć wieczny Boży gniew. Wieczny. I będą wrzuceni w ogień gorejący, jest napisane. I ich udręka nie będzie miała końca. Gdzie robak nie ginie tak i ogień nie gaśnie. Wieczne żniwo. Każdy z nas stanie, żeby zebrać żniwo tego, co siał. Żniwo swojego życia. Czy będziesz żął wieczny Boży gniew, czy wieczną radość i szczęście? Jaka różnica? Wieczną radość i szczęście. Wieczny pokój. Niech Bóg pomoże nam wybrać dobrze i siać dobrze. Bracia i siostry, my wiemy, że chociaż prawie nikt z nas chyba nie jest rolnikiem, ktoś tam działkę ma, nawet nas nie interesowało to, czy ktoś siał i co siał. Ja nie wiem, co siał Józek Król, ile siał. Nie wiem, a co mnie to obchodzi. On jest rolnikiem. Wy też nie wiecie, co siał wasz, nawet może znajomy dobry, który jest rolnikiem. Ale to, co siał, to zbierał. Nie wiem, czy dobrze zebrał, czy jest zadowolony, czy są zadowoleni. Fajnie powiedział Sławek, że niektórym się nie opłaca dzisiaj nic siać i pracować koło tego, bo pójdą do Biedronki i kupią taniej. Ale warto siać, powiedział Sławek, żeby mieć to takie dobre. To, że wiesz, że to jest z tej ziemi. Wiesz, że ten pomidor kolor ma dlatego, że dojrzał. Dobrze jest siać i zbierać. Dobrze jest tak, dobrze jest pracować i zebrać i być wdzięcznym Bogu. Nie, to już minęło. Wiecie, kiedyś tak było, kiedyś ludzie wiedzieli, mieli więcej okazji do tego, żeby być wdzięcznym Bogu. Żeby podziękować Bogu, że dał deszcz, dał rosę, dał słońce. Teraz może nie mamy nawet takiej potrzeby, bo w Biedronce wszystko jest. Dobrze jest siać. Nie wiesz, może nie interesuje cię, co sieli dzisiaj w tym roku i co będą siać, co planują siać. Nie interesuje cię, to już nie twój. Ale kochani, wielu ludzi tak patrzy na te żniwa wieczności, nie wie, co sieje. Nie zastanawia się, powiem tak, nad tym, co sieje. A sieje. No jak żyje, tak żyje. Jak się wplątał w jakiś gang, no to tam, no co tam można siać? Ciągłe przestępstwa, wymuszenia, napady, bójki. No samo. No jak się wplątał w narkomanię, to co tam może siać? Jak się wplątał do polityków, to co tam może siać? No, sieje. Wiecie, wielu ludzi nie zastanawia się nad tym. Po prostu sieją, ale nie myślą nawet, co sieją. Czy to jest mądre? Przed nami żniwa wieczności i każdy na tych żniwach stanie. I każdemu będzie coś wręczone. I każdemu będzie dane to, co zasiał. Co będziemy siać, bracia i siostry? Dzisiaj? Co będziemy siać? Co mamy zamiar siać, kiedy Bóg przedłuży nasze życie? Co zamierzacie siać w swoich małżeństwach? Czy po prostu będzie, jak będzie? Co wypadnie z ust, to się posieje. Co wejdzie do serca, to i wzejdzie. Dla wielu tak wygląda życie. I wschodzi byle co, a wypada często to niewłaściwe, to najgorsze. Z ust. Czy będziemy pilnować swoich ust? Czy będziemy pilnować swojego serca? Czy będziemy siać dobre ziarno? Czy będziemy mówić tylko dobre rzeczy, mądre rzeczy, jak mówi Słowo Boże? bo przed nami wieczne żniwa. I to jest posiew na te wieczne żniwa. One nie będą w roku 2011, nikt nie może powiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć, że ja będę żył w 2011, bo może tego roku nie dożyję. Ale wiem, że to, co sieję, będę żył, gdy stanę przed Panem. I nie chciałbym żąć wiecznego potępienia, a chciałbym żąć wieczny żywot. I tam przed sądem Bożym nie będzie nikogo z handlarzy, który by ci dał dobre ziarno. Tam nie będzie nikogo z handlarzy, żadnego handlarza, który by ci dał snop, żebyś się pochwalił przed Panem. Żebyś go zaniósł przed Pana. Dobry plon, dobrą może opinię o tobie. Dobry uczynek twój. To, że miłowałeś Boga. Nie będzie handlarzy, bracia i siostry. Nie będzie, chociaż będziesz miał wiele pieniędzy. Nie kupisz. Nawet takiej małej śliweczki nie kupisz, żeby powiedzieć, to jest moja śliweczka. Nie będzie nikogo. Każdy stanie przed swoim sędzią. I każdy otrzyma zapłatę za co? Za swoje życie. Ja chciałbym wtedy żąć wieczną radość. Kiedy myślę o tych żniwach, to taki jeden piękny wiersz, i tym chcę zakończyć, a później będziemy się modlić. W Księdze Izajasza jest przepiękny, przepiękny wiersz w 35 rozdziale. On mówi o tych wiecznych żniwach, o tych dobrych wiecznych żniwach. Ostatni wiersz 35 rozdziału. I wrócą odkupieni przed Pana, przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. To są nasze żniwa, bracia i siostry. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. I pójdą z radosnym śpiewem. Siejmy dzisiaj, chociaż nieraz w tej pieśni nie śpiewaliśmy, chociaż nieraz łza zrosi tę rolę naszą. Taka może gorzka łza. Chociaż trudno, chociaż upał piecze, wiecie? Ten duchowy upał. Nie chcę ci się siać, chciałbyś się schować, ale siej, bo twoją rolą jest dzisiaj siać. Siejmy to dobre, a wtedy pójdziemy do Pana z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości. Dostąpią wesela i radości. To jest nasza żywa, prawdziwa nadzieja. Jakby nie było tutaj w tym naszym życiu trudno, tam pójdziemy przed Pana i już wieczna radość owionie nam głowę. To jest piękne, wieczna radość owionie nam głowę. Nie będziesz już wspominał smutku. Nic z tych cierpień, które teraz może przechodzić, nic z tego boju, który teraz toczysz. Nie przyjdzie tam żadna, powiem, zła, smutna myśl. Będziemy rządzić przez całą wieczność. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu, że stworzył takie żniwa, że powiedział o takich żniwach, że są, że powiedział, że będziemy mogli takie coś rządzić. Dlatego dzisiaj mówi, siej dobre nasienie. Siej to dobre. Siej w moim imieniu. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.